Pragnę kontynuować nasze rozważania, abyśmy z tym tematem podążali do przodu, abyśmy mogli go w jakimś najbliższym czasie zamknąć i przejść do innych myśli związanych z innymi dziedzinami naszego życia, gdyż wyposażamy siebie Bożym Słowem. Wyposażamy siebie Bożym Słowem. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 11 rozdział. Apostoł Paweł w drugim wierszu mówi tak, to jest nasze słowo przewodnie do tego tekstu, do tych rozważań, które mamy. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, mówi apostoł Paweł do kościoła w Koryncie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Pan Jezus buduje kościół bez zmazy i skazy. Diabeł próbuje pokrzyżować jemu plany, ale większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Pan chce, aby jego kościół był czysty. Oto apostoł Paweł mówi, zabiegam o was, kochani, bracia i siostry, głoszę wam to, co głoszę, modlę się o was, bo kościół musi stanąć przed Chrystusem jak dziewica czysta. To jest drugi werset. Ale apostoł Paweł także wyraża swoje obawy. Obawiam się jednak. Mam pewne obawy. Ja rozumiem życie. Wiem, że tu na ziemi nie jest łatwo, że jesteśmy pod presją. Dlatego jesteśmy narażeni, mówi apostoł Paweł. Obawiam się, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. To grozi nam, chrześcijanom, ludziom wierzącym, aby nie popaść w taką skrajność, taki stan, w którym odwracamy się od szczerego oddania się Chrystusowi, od takiego szczerego służenia Bogu. Bo gdy przychodzi ktoś, gdy podchodzi was ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy jesteście pod presją i nagle jakaś duchowa presja, taki ciężar jest nad waszym życiem i przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I tutaj apostoł Paweł wyraża swoje obawy. Tutaj skupia się na tych słowach, że obawia się tego, nie tego, że my przegramy bitwę, że diabeł zwycięży w naszym życiu. Nie, bo większy jest ten, który jest w nas. Bo Pan dał nam zwycięstwo, mamy go w Jezusie. Ale Paweł obawia się, abyśmy z łatwością nie znosili, nie przyzwyczajali się do presji i działań diabła szatana, ale abyśmy stanowczo się jemu przeciwstawili. Powiedzieli, nic nie masz do mnie, nie oddam ci mojego życia i nie pozwolę, abyś ty wyciskał presję na moje życie. I mówimy w tym cyklu duchowego boju o tych dziełach, intrygach, podstępnym działaniu mocy ciemności. I mówiliśmy o tym, że demony kuszą, że demony nękają, że diabeł zadaje katusze, że diabeł zmusza, że demony zniewalają, że demony powodują nałogi. I dzisiaj trzy kolejne myśli poruszymy. Demony kalają, demony zwodzą i demony atakują ciało. I chciałbym, abyśmy odkryli ten plan, który diabeł ma pod tymi hasłami, które sobie wyznacza do działania. Co to znaczy kalać, co to znaczy zwodzić i co to znaczy atakować nasze ciało. Abyśmy wiedzieli, jak mu dać odpór, jak się jemu przeciwstawić. Ilu z was oglądało wczoraj mecz Polska-Bułgaria naszych pań? Ja oglądałem. Wiecie, co mi się podobało? Ta upartość i parcie do przodu. Mimo wielu ataków przeciwniczek, mimo niesamowitej obrony, to Polki zdołały przełamać te wszystkie ataki, tą całą obronę i wygrały i są w półfinale. Miło było popatrzeć na zwycięzców i na ten całą tą halę sportową, gdzie było 13 tysięcy ludzi, którzy cieszyli się ubrani na biało-czerwono. O ileż większe my mamy zwycięstwo, jaką my mamy radość. Polki wygrały w siatkę, jak patrzyłem na tych ludzi, jak oni się cieszą, jak oni wiwatują, jak oni się ściskają, a później patrzę na kościół, to czasami zastanawiam, czy my naprawdę mamy zwycięstwo, czy my naprawdę tak naprawdę mamy to największe zwycięstwo, które Pan Jezus dokonał na krzyżu dla nas, to my powinniśmy wiwatować i się cieszyć. Amen? Pan Jezus odniósł triumf nad całym zespołem demonów i szatana, całą armię wystawił na pośmiewisko, zwyciężając. Dlatego my nie musimy się poddawać tym atakom. Demony będą atakowały. Biblia mówi, że diabeł chodzi jak lew ryczący, czyha, kombinuje, szpieguje, próbuje podejść, aby nas zaatakować, ale my możemy silni w wierze dać mu odpór, a on ucieknie od nas. Tak w tej anegdocie, którą mówiłem, czasami ucieknie i z daleka będzie nas kusił, i z daleka będzie jeszcze próbował atakować, i z daleka będzie wywierał presję, ale my możemy go pokonać. I oto zobaczmy, co diabeł czyni w dziedzinie kalania, kalać się, brudzić, zanieczyszczać. Od czasu, kiedy Biblia wyraźnie nazywa demony duchami nieczystymi, tak Biblia nazywa demony, Pan Jezus wyrzucał duchy nieczyste. Sama ta nazwa, to określenie duchy nieczyste wiążą się z nieczystością. Nie powinno nas więcej już dziwić, że diabeł specjalizuje się, by zanieczyszczać, zabrudzać, kalać człowieka. I demony, diabeł stara się zanieczyścić przede wszystkim myśli człowieka i jego wyobrażenia. To jest to pole działania, aby zanieczyścić myśli, zanieczyścić jego wyobrażenia. I próbuje tam wrzucić swoje ziarno nieczyste. Kalanie może przybrać pewną formę nieczystości i pełnych pożądliwości, wyobrażeń lub fantazji. A więc to czyni diabeł. Niektórzy ludzie są związani w swoich myślach. Są opanowani przez różnego rodzaju żądze, fantazje, pożądliwości. Ich myśli są skalane. I często przybierają one na sile wtedy, kiedy człowiek pragnie się skupić na czymś dobrym, na czymś czystym, na czymś Bożym. Ja słyszałem wielu chrześcijan, którzy przychodzili o modlitwę, modliliśmy się z takimi ludźmi wierzącymi, którzy mówią, no nie wiem, bracie, powiedz mi, co to jest, że gdy się chcę modlić, to nagle w moich myślach pojawiają się jakieś przekleństwa. Pojawiają się jakieś obrzydliwe słowa. I nawet pojawiają się słowa przeciwko Bogu. Przeciwko Bogu. Modliliśmy się z takimi ludźmi, bo demony mają za zadanie kalać, mają za zadanie zanieczyszczać nasze myśli. Także, gdy pojawiają się w naszych myślach silne impulsy pożądliwości, jest to atak diabła. Dlatego, że diabłu zależy na tym, aby to, co jest czyste, zostało zabrudzone. Apostoł Paweł powiedział w 11 rozdziale 2 listu do Koryntian: ja postanowiłem stawić was, zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić was przed Chrystusem jako dziewiczę czystą. Dlatego apostoł Paweł naznaczał te wszystkie dziedziny, w których diabeł mógł podchodzić i atakować. To on napisał list do Efezjan, to on przedstawił Kościołowi ten piękny obraz Bożej zbroi. To on mówił, abyśmy byli czujni, abyśmy czuwali, abyśmy nie dali się podejść diabłu. To on mówił, abyśmy umacniali się w Panu i w potężnej mocy Jego, abyśmy nie dali się zaatakować tym obrzydliwym myślom, które może diabeł włożyć w nasze myśli. Demony próbują także skalać mowę człowieka. Widzimy to w świecie. W świecie niektórzy ludzie, mężczyźni, kobiety, nawet dzieci, nie potrafią wypowiedzieć kilku zdań bez użycia jakiegoś wulgarnego czy bluźnierczego słowa. W świecie przekleństwa stały się jakby standardem, normą, już by można było wydać słownik przekleństw. Ludzie przeklinają wszędzie, w miejscach publicznych, młodzież przeklina w szkołach, przekleństwa są na stadionach, w pracy, wszędzie jest skalany język, zabrudzony język i ten bluźnierczy, wulgarny język jest jedną z tych dziedzin, gdzie diabeł upodobał sobie, aby kalać myśli i język i usta. Ale my możemy myśleć myślami Chrystusowymi i możemy co? Możemy mieć na naszych ustach słowa błogosławieństwa, słowa życia, słowa od Pana, słowa zwycięstwa. Nie musimy być poddani tym przekleństwom. Ale prawda jest taka, że wiele razy, gdy dzieje się coś, co mocno wpływa na nasze emocje, diabeł próbuje uderzyć w nasze myśli, próbuje uderzyć w nasz język, w nasze słowa, abyśmy byli także skażeni, skalani. Dlatego musimy być czujni. A jeśli mamy problem z myślami, jeśli mamy problem z językiem, jeśli powtarza się coś notorycznie, módlmy się, aby to zostało złamane. Módlmy się, aby Pan Jezus Chrystus swoją świętą krwią oczyścił nas z wszelkiej nieczystości. Gdyż Biblia mówi, że święta krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiej nieczystości. Stańmy w modlitwie, bądźmy odważni i powiedzmy o tym. Powiedzmy komuś, powiedzmy módl się o mnie, bo mam nieczyste myśli. Nie chcę mieć nieczystych myśli. Chcę mieć myśli czyste, oczyszczone krwią Jezusa. Jeśli diabeł atakuje język, pojawiają się jakieś wulgarne słowa, módlmy się, aby Pan oczyszczał nasz język, aby oczyszczał nasz język. Diabeł tylko czeka, tylko chodzi, tylko się przypatruje, kiedy by uderzyć w nas. A więc demony kalają. Dalej, demony zwodzą. Wierzę i myślę, że mamy dowody na to w Bożym Słowie, że diabeł stoi prawie za każdą formą duchowego zwiedzenia. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, wiersz 1, Paweł pisze: Duch zaś otwarcie mówi, Duch Boży, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Gdybyśmy czytali uważnie Biblię, to apostoł Paweł niesamowicie odważnie wymienia niektóre dziedziny życia, w których różnego rodzaju nauki mają wpływy demoniczne, duchów zwodniczych, czyli te nauki demoniczne. Czytamy, że to dotyczy ludzi wierzących. Bo kto może odpaść od wiary, jak nie ten, który wierzy? Czytamy, niektórzy odpadną od wiary. A więc będą to ludzie wierzący, ludzie w kościele, których zaatakują demony, złe duchy, które ich zwiodą i skłonią do nauk zwodniczych i oni przyjmą nauki demonów. I diabeł pracuje nad tym, aby niektórzy odpadli od wiary. Musimy być silni w wierze, musimy być mocni w wierze, bo tu chodzi o chrześcijan, którzy ulegli zwiedzeniu, odeszli od prawdziwej biblijnej wiary, zawierzając jakiejś fałszywej nauce. A więc demony zwodzą. Diabeł chce zwieść, diabeł chce oszukać człowieka, aby odszedł on od prawdziwej biblijnej wiary, zawierzając jakiejś fałszywej nauce. Ktoś powiedział, że w tych czasach, w których żyjemy obecnie, jak nigdy wcześniej, duchowe zwiedzenie stanowi największe zagrożenie dla chrześcijan żyjących u schyłków czasów ostatecznych. Biblia mówi, że diabeł wystąpi ze zdwojoną siłą, aby jak najwięcej ludzi zwieść, jak najwięcej ludzi oszukać. Za każdą formą zwiedzenia stoi jakaś demoniczna siła. Demoniczna siła, która na przykład umniejsza świętość Boga, atakując Jego naturę, osobę czy dzieło. Umniejsza dzieła i boskości Jezusowi Chrystusowi, który jest Bogiem i jest jedyną drogą do Ojca. To są demoniczne, szatańskie nauki, które odwracają ludzki wzrok od Chrystusa, od Pana Jezusa, jedynego Zbawiciela, umniejszając Jego wielkość, Jego potęgę, Jego chwałę. Juda, jest taki króciutki list Judy, już w pierwszym wieku uznał za konieczne nawoływać chrześcijan do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. A więc Juda w swoim liście takich użył słów: zachęcam was, abyście walczyli o wiarę wam przekazaną, abyście nie pozwolili sobie jej wyrwać, zniszczyć. Zresztą apostoł Paweł także ostrzegał Galacjan, mówiąc im: uważajcie, abyście nie przyjmowali innego Chrystusa, którego przyjęliście. A więc to narażenie na zwiedzenie i działanie mocy demonicznych miało miejsce już trochę wcześniej, już na początku wieków. Diabeł chciał jakby doprowadzić do odpadnięcia od wiary wielu, wielu ludzi. Ale są jeszcze inne formy zwiedzenia, które pojawiają się tu czy tam. Chciałbym być bardzo w tym ostrożny, ale także chciałbym pewne rzeczy jakby nakreślić, dlatego że żyjemy naprawdę w bardzo dziwnym świecie. Dzieją się różne dziwne rzeczy. Możemy powiedzieć, że zwiedzeniem jest także odchylenie i wypaczenie, które może mieć miejsce w obrębie niektórych kręgów chrześcijańskich. Pojawiają się także różnego rodzaju filozofie, różnego rodzaju także pojawiają się trendy doznań i przeżyć i zachowań. A więc diabeł próbuje różnego rodzaju działaniem zwieść człowieka. Na przykład uważam i myślę, że nie jest to skrajne stwierdzenie i jakieś zbyt, nie jest to jakiś zbyt pochopny osąd, ale zwiedzeniem jest nakłanianie chrześcijan do naśladowania zwierzęcych zachowań. Chwała Bogu, że nie mamy takich zjawisk, że nie dzieje się to, ale we wielu miejscach na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w latach 90. pojawiły się w różnych kręgach charyzmatycznych różnego rodzaju zachowania, gdzie ludzie zachowywali się jak zwierzęta. Manifestowały się różnego rodzaju zwierzęce duchy, cudzysłowie mówię. To było demoniczne działanie. Derek Prince napisał kiedyś w swoim liście do kogoś, do swojego przyjaciela, opisując pewne zjawisko, które zauważył gdzieś tam w południowej Afryce w kościele, i to w kościele składającym się z członków białej rasy. Ten ruch charyzmatyczny rozwinął się bardzo prężnie, bardzo szybko w tamtym czasie i można było zaobserwować takie rzeczy. Oto nagle zaczęły pojawiać się nieprzyzwoite zachowania. Od tamtej pory nierzadko można było zaobserwować, jak ktoś pełzał po podłodze, jak zwierzę szczekał lub wydawał inne zwierzęce odgłosy. Odbywało się to za sprawą jakiejś niekontrolowanej siły. Wszystkie te zjawiska przypisywano działaniu Ducha Świętego. Na przykład w jednym z kościołów mężczyźni chodzili po podłodze na czworakach. W innym miejscu przyjechała pewna kobieta, która siedząc podczas nabożeństwa na końcu sali zaczęła gdakać jak kura. Skąd takie zachowania? Nieludzkie. Gdzie w tej księdze, gdzie opisane jest działanie Ducha Świętego, widzimy takie zachowania ludzi? Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, gdy Duch Święty stąpił na Kościół, gdy Duch Święty stąpił na Boże ciało, nigdzie nie widzimy dziwacznych zachowań. Nigdzie nie widzimy jakichś ludzkich, dziwnych dźwięków, które wydają. Jedyny dźwięk, jaki ludzie wydawali, gdy Duch Święty działał, była to modlitwa nowymi językami. Było to uwielbienie w duchu w nowych językach. I zawsze to było coś pięknego, coś, co robiło wrażenie na innych, co było zauważalne, i apostoł Paweł opisał to zjawisko jako czymś pięknym. Mówi, ty pięknie dziękujesz, pięknie się modlisz, bo Duch Święty modli się w tobie. Natomiast upodabnianie się do jakichś zwierzęcych zachowań nigdzie w Nowym Testamencie nie jest opisane jako działanie Ducha Świętego. A więc kto manipulował tymi ludźmi? Kto doprowadził ich do takiego stanu, że przestali siebie kontrolować, że zachowywali się tak dziwacznie? Liderzy tych kościołów, w których się to pojawiło, uznawali to jako działanie Ducha Świętego, zostali oszukani. Coś nadprzyrodzonego się działo. Może byli zmęczeni stagnacją i takim jakby stanem swoich kościołów, w których nic się nie działo, nic się nie manifestowało, i zaczęli poszukiwać jakichś zjawisk, i diabeł podszedł, oszukał ich, okłamał ich. Nie potrzeba nam takich zachowań. Mamy swoją godność. Bóg uczynił nas ludźmi, uczynił ciebie mężczyzną i kobietą. Dał nam godność ludzką. Jesteśmy wyższym stworzeniem niż zwierzęta. Jesteśmy obdarowani przez Boga. Mamy wspaniałą strukturę, którą Bóg włożył w nas. Bóg wyposażył nas jak nikogo innego na tej ziemi. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz. Dlaczego mamy upodabniać się do zwierząt i zachowywać się w dziwaczny sposób? Nie ma takiej potrzeby. To wręcz odwrotnie. We wielu miejscach, gdzie były modlitwy o uwolnienie, to ludzie opętani, którzy byli związani demonami, zachowywali się w ten sposób. Ileż to razy na zlotach młodzieżowych widzieliśmy, kiedy modliliśmy się o ludzi związanych demonami, jak wili się jak węże pod ławkami, uciekali gdzieś tam, albo szczekali, albo wyli jak lwy. Trzeba było uwalniać ich z mocy demonicznych. Nigdy nie zapomnę tych zlotów młodzieży, kiedy dziesiątki młodzieży była uwalniana z różnych demonów. Tak jak w Dziejach Apostolskich, tak w pierwszym kościele. Nie wiem, na ile dziś to ma miejsce i na ile dziś to się dzieje, bo nie wyobrażam sobie, że diabeł już zniknął z ziemi, już nie opanowuje, już nie wiąże. Jeśli 15 lat temu wiązał ludzi i trzeba było się modlić o ich uwolnienie, kiedy obecność Pańska zstępowała. Pamiętam takie momenty, kiedy modliliśmy się o chrzest w Duchu Świętym, dziesiątki młodzieży, i nagle tam gdzieś, gdzie Duch Święty zstępował, już diabeł nie mógł się ukryć, się manifestował. Trzeba go było wyrzucić, wygonić. To wynoszono tych ludzi opętanych do drugiego namiotu, aby się o nich modlić, aby byli wyzwoleni z opętania. Bo tam, gdzie Bóg, tam, gdzie chwała, tam, gdzie Duch Święty, tam, gdzie Boża obecność, tam zdemaskowany jest diabeł. Tam nie ma on już miejsca. Pamiętam jeszcze zloty, gdy był z nami pastor Mirosław Milewski, kiedy modliliśmy się. To śmiesznie wyglądało, bo myśmy razem wiele razy usługiwali. On taki mały, jak pastor Abraham, ja taki wielki. Razem żeśmy usługiwali. Kiedyś wracaliśmy, chyba była druga w nocy, a może pierwsza, z modlitwy o uwolnienie podeszli do nas młodzi ludzie, tacy rozpromienieni z Bibliami, i mówią, bracia, my byśmy też tak chcieli demony wyganiać jak wy. Módlcie się, Bóg was wyposaży. Bóg was też będzie używał. Będzie też używał was. To nie jest łatwa służba, ale Bóg chce, abyśmy byli wolni. Bóg chce, aby ludzie byli wolni, aby ludzie byli wyzwalani z opętania. Demony zwodzą. Nie dajmy się zwieść. Nie dajmy się oszukać. I ostatnia myśl. Demony atakują ciało. Boże Słowo pokazuje nam, że wiele razy choroby, dolegliwości, w ciele człowieka były za sprawą mocy demonicznych. I dziś też takie rzeczy mają miejsce. Pan Jezus, zamiast tylko uzdrowić kogoś, moglibyśmy dziś otworzyć Biblię i podać te przykłady, to Pan Jezus rozprawiał się z mocami demonicznymi, wypuszczał na wolność. Taką związaną przez diabła, przez demona była kobieta, która była pochylona, miała garba i cierpiała od wielu lat. Pan Jezus powiedział, trzeba było rozwiązać tą kobietę, którą diabeł związał na tyle lat. I rozprawił się z chorobą, która była w jej ciele. Ale demony nie tylko poprzez chorobę atakują nasze ciało. Diabeł jest sprytny. I na przykład są pewnego rodzaju działania, presja, takie wpływy demoniczne na nasze życie, kiedy nagle jesteśmy tak zmęczeni, że już nie można tego wytrzymać. Oczywiście można być zmęczony z powodu pracy. I wiele razy to zmęczenie jest spowodowane tym, że pracowaliśmy, że wiele rzeczy się dzieje w naszym życiu, że mamy wiele obowiązków. Czasami jesteśmy zmęczeni różnego rodzaju trudnościami, z którymi się zmagamy. Ale mówię o innym rodzaju zmęczenia. Oto przychodzi, i to też jest świadectwo chrześcijan, przychodzi mój czas, abym się modlił, ja bym czytał Biblię. I nagle jestem tak zmęczony, że otworzę tą Biblię, dwa słowa modlitwy i już śpię. Jest to jakieś działanie, jest to jakiś wpływ nadnaturalny. Zbyt nagłe wywołanie senności. Izajasz opisywał takie zjawisko jak duch twardego snu. W księdze Izajasza w 29 rozdziale jest to zapisane. I diabeł czasami potrafi nas dotykać, w jakiś sposób wpływać nasze emocje, na nasz system nerwowy, na nasze myśli, poprzez to, że nagle dopada nas senność. Potrafimy na przykład oglądać telewizję i nie zasypiamy. Ja, gdy jestem zmęczony, to czy czytam książkę, czy oglądam telewizję, to zasypiam. Ale jeśli na przykład potrafię siedzieć i oglądać telewizję i nie zasypiam, a później wezmę Biblię i chcę się pomodlić i czytam Boże Słowo i od razu mnie sen bierze, to trzeba się rozprawić z jakimś duchowym wpływem, jakimś duchowym działaniem. Nie, szatanie, nie pozwolę ci, abyś ty mnie pogrążył, abym nie był w stanie się modlić, abym nie był w stanie czytać Bożego Słowa. To jest także sfera duchowej walki. To jest także przezwyciężanie. Ja nie mówię, że masz demona w sobie, bo chce ci się spać, gdy czytasz Biblię. Absolutnie. To jest wpływ działania demonicznego na moje życie. Diabeł nie chce, abym się budował, abym się modlił, abym miał społeczność z Panem, i odnajduje w naszym systemie fizycznym sfery, na które może oddziaływać, wpływać na nie. Dlatego musimy mu dać odpór. Musimy powiedzieć, idź precz ode mnie. Nie, ja będę teraz się modlił. Teraz Pan mnie posili. Teraz Pan mnie wzmocni. Teraz Pan pośle anioła, który mnie posili. Ja wiem, że był to ciężki dzień i mogę czuć się fizycznie zmęczony, ale Panie, należy się Tobie. Należy się Tobie czas z mojego dnia. Chcę się pomodlić, chcę Cię uwielbić. Chcę przeczytać słowo, które masz dla mnie na dzisiejszy wieczór, i sen mnie nie zmoże. I Bóg doda sił. Damy odpór diabłu, bo jesteśmy silni w wierze. Jesteśmy nastawieni na zwycięstwo. Jakie jeszcze działanie w formie atakowania naszego ciała? Niepokój. Dręczenie niepokojem. Jakimś lękiem. Oczywiście każdy z nas ma odruch obaw. Każdy z nas w jakichś sytuacjach może się przestraszyć. bo to jest jakby nasz odruch, ale jesteśmy w stanie nad tym zapanować. I wiemy, że Bóg jest pokojem naszym i On daje nam pokój, kiedy znajdujemy się w okolicznościach, które wzbudzają niepokój. I oto nagle czujemy się dobrze, wiemy, że Pan się o nas troszczy, że nic mi nie będzie, bo Bóg mnie otacza swoimi aniołami. Ale kiedy notorycznie coś mnie dręczy, tracę mój spokój, opanowanie, nagle nękany jestem niepokojem, przychodzą lęki, obawy, niektórzy mają już sny związane z lękiem, ze strachem, czują się osaczeni, a więc diabeł podjął działanie, aby dręczyć moje ciało, abym się czuł związany lękiem, strachem, obawami i muszę mu dać odpór, powiedzieć nie. Ja nie otrzymałem ducha tego świata. Ja nie mam Twojego ducha, diable szatanie. Ja mam Ducha Świętego. Ducha od Pana. I ten duch, który jest od Boga, wyposażył mnie w takie uczucie, że bać się nie muszę. Że mam Boży pokój. Że mam Boże zwycięstwo. Że jestem bezpieczny w ręku Pana. Że On się o mnie troszczy. I to także prowadzi nas do zwycięstwa nad strachem przed śmiercią. Co to znaczy być wolnym od ducha śmierci? A więc to znaczy, że nie jestem pod takim pręgierzem lęku przed śmiercią. Kiedy ludzie boją się śmierci, to znaczy, że nie mają pełnego zwycięstwa. Śmierć nie jest w fizycznym wymiarze przyjemna, bo ktoś odchodzi, kogoś tracimy. To życie nasze się kończy, ale dla nas, ludzi wierzących, śmierć nie jest końcem. Mamy życie wieczne. Mamy lepsze miejsce, do którego zmierzamy. Ale dla nas czasem wejścia w ten duchowy świat, do tego niebiańskiego Jeruzalem, jest dzień, który Bóg zaplanował dla nas. Dzień, w którym Bóg powiedział, kończysz swoje życie, moje dziecko. Natomiast duch śmierci pragnie sparaliżować lękiem przed śmiercią o wiele wcześniej, niż Pan zamierza mnie zabrać. I to jest udręczenie. Oto świadectwo pewnego amerykańskiego biznesmena, który musiał się modlić, aby Bóg uwolnił go od ducha śmierci. Oto tak napisał. Musiałem uporządkować swoje życie, gdyż ciągle w mojej wizji widziałem moje ciało w trumnie. Na początku nie rozpoznałem, czyje to ciało, ale stopniowo stawało się oczywiste, że to moje. Wizja była na tyle silna, że przyjąłem ją za pewnik, iż Bóg mówi mi w ten sposób, że umrę w ciągu 3 lat. W związku z tym zacząłem się przygotowywać na śmierć. Sporządziłem testament, odbyłem poważną rozmowę z najstarszym synem, aby zakomunikować mu dobrą nowinę, w cudzysłowie. Wysłałem listy do rodziny, przygotowując ją na moje odejście. Od tej pory żyłem opanowany lękiem i myślą o śmierci, co wywarło ogromny wpływ na każdą dziedzinę mojej egzystencji, która od dłuższego czasu mi towarzyszyła. Co było podłożem tego wszystkiego? Od momentu narodzenia na nowo miały miejsce pewne wydarzenia w moim życiu. Otóż straciłem dziadków w starszym wieku, żonę w wieku 33 lat i syna 7-letniego podczas huraganu. Ojciec, który zmarł nagle, mając 68 lat, i brat, lat 41. I jednego siostrzeńca, lat 41. I drugiego siostrzeńca, który miał 10 lat, gdy zginął w wypadku samochodowym. Oraz wnuczkę, która miała 6 tygodni z powodu przedwczesnego porodu, spowodowanego wypadkiem. Druga z moich wnuczek poważnie choruje na raka. Jeszcze wcześniej zmarła moja matka w wieku 41 lat oraz zmarł mój teść bardzo młodo. W 1988 roku zginął, spadając z drabiny, mój wspólnik w interesach i bliski przyjaciel. w wyniku tych wszystkich doświadczeń tak bardzo oswoiłem się ze śmiercią, że myślałem, iż Bóg dał mi dary potrzebne do świadczenia o Nim wyłącznie w takich sytuacjach. Po tych wydarzeniach wycofałem się z religijnej działalności w moim kościele. Przestało mi zależeć na powodzeniu w interesach. Na zdrowiu zacząłem podupadać. Przeszedłem operację na otwartym sercu. Niestety w 1987 roku naczynia wieńcowe jedno po drugim zaczęły tracić drożność. W tym samym roku przeszedłem zabieg udrażnienia naczyń wieńcowych. Do 1980 roku odbyło się aż 7 operacji, a w 1989 roku jeszcze raz dokonano operacji na otwartym sercu. I wtedy ktoś usłużył mi, dalej pisze ten człowiek, że to jest nieboże działanie, że Bóg nie działa w ten sposób. I ten człowiek opisuje, że po tej ostatniej operacji był na jakimś nabożeństwie, gdzie usłyszał przesłanie, że nie musi żyć pod pręgierzem ducha śmierci, że może złamać to przekleństwo pokoleniowe, które było nad tą rodziną, że tak w młodym wieku tak wielu ludzi podchodziło. I zaczął się modlić i dalej opisuje, to świadectwo jest bardzo długie, opisuje, jak Bóg dał mu zwycięstwo, uzdrowił go, jak poczuł się lepiej, jak jest zdrowy, jak żyje dalej, jak świadczy o Bogu. A więc diabeł pragnie te wszystkie sytuacje, te wszystkie przeżycia w naszych rodzinach, te wszystkie rzeczy, które się działy, przynieść do nas, aby nas związać takim lękiem przed śmiercią i aby nas związać w ten sposób, byśmy się poddali i zrezygnowali. Bóg dał nam wymiar życia. Oczywiście sporadycznie Pan Bóg podejmuje decyzje o swoich planach co do ludzi, ale jeśli żyjemy w takim ciągu śmierci, że śmierć zbiera żniwo obok nas bezustannie, 33 lata, 41, 7, 10, 42 i tak dalej, wszyscy w młodym wieku, gdyż Biblia mówi zupełnie coś innego, że Pan Bóg daje człowiekowi życie, które ma trwać pewien okres. Znacie ten okres? 70, a jeśli sił starczy 80. Tak mówi Boże Słowo. To jest Boży plan dla człowieka, to jest Boży plan dla nas. I my mamy prawo modlić się, mamy prawo oczekiwać od Pana, że da nam siłę, będzie z nami, będzie nas posilał, będzie nas uzdrawiał, abyśmy mogli te lata doczekać. Niektórzy rozpoczęli potężną służbę dla Boga w wieku 70 lat. Są tacy. Do dzisiaj. Dzisiaj jest 2 października. Jeden z naszych przyjaciół to ten pastor ze Stanów Zjednoczonych, który jest nam bardzo przychylny. On był w naszym zborze, kiedy zgromadzaliśmy się tam, w kawiarni, była nasza kaplica. To wszystko było tutaj w budowie. Od tego czasu wiele razy Bóg porusza jego serce, aby nam pomagać. Do dziś nam pomaga. To, że mamy pomalowany dach, to między innymi jego zasługa. Bóg go użył. Dzisiaj obchodzi lat 70. Zadzwoniłem do niego z życzeniami. Powiedziałem mu: witaj, młody człowieku. A on mówi: mów mi więcej. Mówię: co za dziś dzień, wspaniały dzień, ani mi go nie przypominaj. Mówi: prowadzi zbór, usługuje, jeździ po Stanach Zjednoczonych. Mówi: żadnych uroczystości, mówi, urodzinowych. Ja jeszcze mam wiele lat służby przed sobą. Nie będą ci młodzi, te młode sępy, mówi, czekać, aż ja się wycofam. Mówi, bo ja jeszcze mam lata służby, jeszcze tutaj trochę popracuję. Bo Bóg daje nam siłę. Bóg daje nam siłę. Jest bardzo żywotny. Jest pełen ducha. Prowadzi dynamicznie, usługuje dynamicznie w kościele swoim. Usługuje 3 razy w niedzielę rano, bo ma 3 nabożeństwa w niedzielę rano. O 8, o 9.30 i o 11. 3 razy głosi kazanie. Ja pytam się, jak ty to robisz? No po prostu trzeba głosić. Ja mówię, ja po jednym jestem zmęczony. On mi mówi, no zobaczymy, jak będziesz się czuł po nabożeństwach u mnie po trzech. Wcale nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Pan posila. Pan posila. Jeremy mówił mi tak, kiedy usługiwał na konferencji dla pastorów. Wieczorem, kiedy wracaliśmy, mówi, jestem taki nasycony, tak dobrze się czuję. Choć tyle energii z siebie wydałem, bo usługiwanie dodaje nam siły i Pan chce nas wzmacniać. To diabeł chce nas pogrążać. To on chce sprawić, że jesteśmy senni, zmęczeni, że nic nam się nie chce, że rezygnujemy, że myślimy tylko o śmierci, myślimy tylko, aby już odejść. On mówi, już ciebie tutaj nie potrzebuje, bo on nie chce nas tutaj, bo on wie, że jesteśmy zagrożeniem. O, mam objawienie, rzeczywiście. Diabeł ciągle chce nam mówić, że powinniśmy już tam odejść, bo on się nas boi, bo on po prostu chciałby, żebyśmy już stąd poszli do nieba, abyśmy nie byli tak niebezpieczni. To jest nowe objawienie. Nie dajmy się. Póki Pan nas nie zabierze, póki Pan nie powie, chodź mój synu tam do wieczności, to ja chcę tutaj na ziemi walczyć z mocami ciemności, chcę się modlić, chcę ogłaszać Jezusa Panem i diabeł niech myśli, co chce. Dopóki Bóg mnie nie zabierze, to będzie mnie wyposażał i doda sił i zdrowia. Amen. Bracia, którzy już macie troszeczkę siwych włosów na głowie, to jeszcze nie nasz koniec. Dopóki Pan nas nie zabierze, dopóki Pan nie powie, pójdź do domu, synu mój, i też i te siostry nasze, które się tak ładnie umią zakamuflować. Nie widać tych siwych włosów. No tak, siostra od razu ręce pokazuje, ona mówi, ja to nie farbuję włosów. Także... A reszta sióstr siedzi po cichutku. Super. Ale to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Najważniejsze, abyśmy tu wewnątrz, tu w duchu, byli silni w Panu. Amen. Byli mocni w Bogu naszym. I abyśmy wiedzieli, że Pan się o nas troszczy i że diabeł, szatan nie ma prawa do naszego życia. A więc zapamiętajmy z tego wykładu, że nie pozwolimy, aby diabeł zanieczyszczał nasze myśli i nasz język. Że nie damy się zwieść i nie pozwolimy diabłu, aby atakował nasze ciało. Bo Pan nas odświeża. Pan zmęczonemu daje siłę. Pan nas wzmacnia. Nawet wtedy, gdy jesteśmy przepracowani, gdy jesteśmy już wykończeni fizycznie, gdy nasze ciało już jest tak bardzo umęczone, bo musieliśmy wykonać tak wiele rzeczy, Bóg jest w stanie nas wewnętrznie posilić. Amen? Jest w stanie wewnętrznie nas wzmocnić. Abyśmy mogli jeszcze zrobić ten jeden krok i powiedzieć, Panie, jeszcze oddam Ci chwałę i przeczytam to słowo i pomodlę się i nie zasnę i nie powalę się na łoże, dopóki nie zrobię tego, jeśli nie zrobiłem tego wcześniej, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały. Amen. Powstańmy, aby Bogu podziękować. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas uzdalniasz, wyposażasz, że Ty nas, Panie, oświecasz swoją mądrością i dajesz nam Ducha Świętego, aby przeciwnik nasz, ten lew ryczący, który chodzi wokoło nas, nie miał nic w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie, że bez względu na wiek i lata, bez względu na to, jak się czujemy, Ty nas posilasz i wzmacniasz, bo Twoje słowo jest prawdą. Panie, tak chcemy to głosić i chcemy tego nauczać. Bo Ty nam to obiecałeś, że zmęczonemu dajesz siłę i osłabionemu moc w obfitości. Dziękujemy Ci, Panie. Nie pozwolimy, aby nasza cielesność zwyciężyła, a tym bardziej nie pozwolimy, aby diabeł wykorzystywał nasze słabości cielesne, by nas dręczyć, by nas zwodzić, by atakować nasze ciało. Dziękujemy Ci, że możemy mu dać odpór w imieniu Jezusa. Dziś modlę się, Panie, aby każdy mój brat, moja siostra, Panie, aby Kościół Twój był posilony, wzmocniony, odświeżony w Duchu Świętym. Dziękujemy Ci, że możemy Mu dać odpór i nie musimy się bać, bo Pan jest z nami. Pan jest z nami. A jeśli Pan jest z nami, to diabeł nie ma prawa do nas. Jest pod naszymi stopami, bo ten, który jest w nas, króluje i panuje i jest większy. Dziękujemy Jezusowi za to, że uczynił sobie z naszego życia swój dom i swoje mieszkanie. Dziękujemy Panu, że zamieszkał w sercach naszych. I dziękujemy Ci, że możemy dawać odpór złym myślom. Kiedy diabeł będzie przychodził, aby nas zanieczyścić, aby zanieczyścić nasze myśli, aby wnieść zwątpienie w nasze myśli, mówimy mu: idź precz w imieniu Jezusa. Nie pozwolę, abyś zanieczyszczał moje myśli. Nie pozwolę, abyś wypełniał moje myśli pożądliwością. Nie pozwolę, abyś wypełniał moje myśli złymi myślami. W imieniu Jezusa błogosławię moje siostry, błogosławię moich braci, błogosławię Kościół. Uczyń nas takim Kościołem, który myśli myślami Chrystusowymi, który chodzi drogami Bożymi, który jest Bożą świątynią, wyposażoną i napełnioną Bożą obecnością aż do końca, aż do dnia, kiedy powiesz: Panie, zabieram Ciebie do swojej chwały. Aż do tego dnia, wierzę, będziesz z nami i będziesz nas wyposażał. W imieniu Jezusa. Amen.